Cześć Paweł.
Witaj Waldku.
Przedstaw się proszę czytelnikom i słuchaczom bloga Spółdzielnia Socjalna w Praktyce.
Witajcie słuchacze i czytelnicy. Nazywam się Paweł Paściak i jestem prezesem zarządu Spółdzielni Socjalnej Honolulu.
Honolulu, no muszę zapytać, skąd taka nietypowa nazwa?
Nazwa ma długą i bogatą historię. Nie będę w tym momencie jej przytaczał w całości, powiem tylko, że ma ona towarzyskie podłoże.
Towarzyskie podłoże. Okej, no zostawmy może w takim razie. Od kiedy działa spółdzielnia i czym się zajmuje jeszcze, powiedz?
Spółdzielnię założyliśmy w 2014 roku, od razu z takim zamierzeniem, że otworzymy lokal gastronomiczny z ambicjami kulturalnymi. No i tak po bodajże półtora roku otwarliśmy klubokawiarnię Drzwi zwane Koniem.
No i kolejna nazwa, o którą wypadałoby zapytać, bo to też nietypowa.
Tak, tutaj wymigam się w inny sposób. To nie jest takie istotne, skąd ta nazwa i kto ją wymyślił. Ważne jest, co ona robi z odbiorcami.
Cóż takiego robi?
A właśnie, a robi to, że ludzie tą nazwę pamiętają i są jakąś magiczną siłą ściągani potem do tego, żeby zobaczyć te drzwi i tego konia.
Aha, a to chodzi o drzwi czy o konia?
Wiesz co, to pytanie już pozostawiam twojej podświadomości i podświadomości wszystkich innych.
Okej. Okay. Powiedz jeszcze, ilu pracowników zatrudniacie?
Ciężko nas policzyć, dlatego, bo zatrudniamy osoby w oparciu o różne umowy i w różnym wymiarze czasowym. Natomiast gdyby tak policzyć dokumentnie wszystkich zaangażowanych, to wyszłoby nas może nawet 30 osób.
Okej, okay, super. Wiem, że wśród tych osób są też osoby niepełnosprawne intelektualnie. Powiedz więcej, na czym polega specyfika pracy z takimi osobami? Czy trudniej się z nimi pracuje, czy łatwiej niż z osobami pełnosprawnymi?
Mhm. Obawiam się, że moglibyśmy kilka audycji na ten temat zorganizować, natomiast dla mnie to było dosyć naturalne, ponieważ ja prowadziłem przez kilka lat program dla osób niepełnosprawnych. Część z tych osób, na początku odbiorców programu, a potem właściwie moich kolegów, znajomych, postanowiliśmy zaprosić. Dla nich to był też dosyć taki naturalny krok rozwojowy. Oni ukończyli wiele jakichś programów, jakichś kursów, działań i w pewnym momencie właściwie stwierdziliśmy, że brakuje w tym wszystkim tylko pracy. Niektóre osoby znalazły zatrudnienie, niektóre też z naszą pomocą, a dla innych stwierdziliśmy, że jeżeli nie otworzymy czegoś naszego, to tej pracy pewnie nie znajdą.
Mhm. I ten skład osobowy jest w miarę stały? Czy te osoby, które zaczynały, dalej pracują w tym momencie?
Tak, to jest bodajże z 6 osób, z którymi żeśmy zaczynali. Jeszcze wcześniej była jakaś selekcja, to może źle brzmi. Zaczynaliśmy w dosyć szerokim gronie, potem żeśmy wybrali kilka osób, które wydawały się, że mają największe zaangażowanie i najbardziej tego chcą i najwięcej potrafią w tych działaniach, których potrzebujemy. Wybraliśmy 6 osób, z tych 6 osób dzisiaj ciągle z 5 jesteśmy związani, a ta jedna osoba, która już od nas odeszła, to nie odeszła dlatego, że źle jej było u nas, tylko że znalazła, pracuje teraz jeszcze w dwóch innych miejscach, więc jest jedną z najbardziej rozchwytowanych osób niepełnosprawnych wśród pracowników w Katowicach.
Super, super. No i powiedz, jakich rad udzieliłbyś podmiotom, przedsiębiorstwom społecznym, które chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie?
Ja mam takie bardzo pozytywne doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą różnego rodzaju warsztaty terapii, różnego rodzaju jakieś placówki rozwojowe. I tak naprawdę dla mnie ta współpraca jest, można powiedzieć, początkiem myślenia o spółdzielni, bo tak naprawdę w środowisku osób, które się zajmują osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wykluwał się ten pomysł. Myśmy jeździli po różnych miastach i w Polsce, i za granicą, i oglądaliśmy tak zwane biznesy społeczne, to znaczy oglądaliśmy firmy, gdzie osoby niepełnosprawne znajdowały pracę i realizowały się. No i tą drogę bardzo polecam, bo pewnie jeszcze później powiemy o rzeczach, które były zrobione z szybciej po prostu, były zrobione bez należytego przygotowania, a tutaj akurat te kilka lat, które w czasie których to wszystko się wykluwało, bardzo się naszej sprawie przysłużyło. Przysłużyło się dlatego, ponieważ mogliśmy dobrać bardzo dobrych pracowników. Przysłużyło się dlatego, ponieważ żeśmy poznali właśnie specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, napatrzyliśmy się na różne przykłady po Polsce, a czasami też poza Polską, ale też bardzo chwalę sobie to, że my cały czas współpracujemy z tymi organizacjami i tak naprawdę one są często naszymi zleceniodawcami w tym momencie. Bardzo często, kiedy potrzebujemy, nie wiem, jakiegoś zastępstwa albo kiedy potrzebujemy przyjąć kolejną osobę do pracy, to te organizacje po prostu są naszymi partnerami w tych działaniach.
Okej, czyli jeśli przedsiębiorstwo społeczne chce pracować z tą grupą osób, to najlepiej zacząć od sprawdzenia, gdzie są jakieś warsztaty, projekty, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie są angażowane i gdzie nie wiem, nabywają umiejętności, tak, które potem można wykorzystać w pracy, tak?
Tak bym to widział. To nie wiem, czy to można tak bardzo metodycznie do tego podejść i po prostu znaleźć kilka warsztatów. Dla mnie moje doświadczenie jest takie, że po prostu te lata współpracy bardzo ułatwiły mi potem start w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ale faktycznie, no jeżeli ktoś działa poza tym środowiskiem i jeżeli mimo to chciałby, jakby na innym fundamencie buduje to swoje myślenie o biznesie społecznym, to jest to na pewno bardzo dobra droga, bo jestem przekonany, że bez znajomości w tym środowisku, to nie są tylko pojedynczy pracownicy, oni mają swoje rodziny, mają swoich pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i tak dalej. I to wszystko tworzy takie dosyć złożone środowisko i myślę, że bez znajomości w tym środowisku jest dosyć trudno wytrwać na pozycji pracodawcy.
Okej, a w takim bieżącym zarządzaniu, w bieżącej współpracy, jakich rad udzieliłbyś, w jaki sposób pracować z tymi osobami codziennie?
Tak, tak, to jest dobre pytanie, bo tutaj mimo, że jakby moja znajomość z niepełnosprawnymi pracownikami, kiedyś znajomymi, a dzisiaj pracownikami była bardzo dobra i długotrwała, to muszę przyznać, że bardzo łatwo potem w momencie organizowania firmy, jej najczęściej burzliwych początków, trochę odłożyć ten temat współpracy z osobami niepełnosprawnymi na bok, współpracy, relacji, po prostu jakiegoś wzajemnego motywowania się i napędzania. Ja przyznaję, że nasi pracownicy niepełnosprawni to nie są osoby, że tak oględnie powiem, po których trudno byłoby się domyślić ich niepełnosprawności. To są osoby dosyć wyraźnie niepełnosprawne. Każda ma inne problemy i inne ograniczenia. Natomiast bezwzględnie to są osoby, które nie są gotowe do samodzielnego funkcjonowania w otoczeniu zawodowym. I tutaj to jest może po prostu jeden z dużych błędów, które żeśmy popełnili, że w pewnym momencie te znaleźliśmy każdej z tych osób jakieś zadania, określiliśmy w jakich godzinach mają się włączać w funkcjonowanie naszego lokalu, ale nie byliśmy po prostu zorganizować więcej czasu, żeby ich rozwijać, integrować i wprowadzać jakby na coraz to wyższy pułap. Dzisiaj się to na pewno mocno zmienia, bo też jesteśmy już, powiedzmy, lokalem z ponadrocznym doświadczeniem, już pewne te rzeczy, które na początku muszą się ułożyć, chyba powoli się układają, no i faktycznie teraz zaczyna to wyglądać w taki znacznie bardziej regularny sposób, więc przestroga jest krótka, albo trzeba samemu znaleźć ten czas i umieć się zaangażować, albo trzeba znaleźć osobę, określić kogoś, kto jest za to odpowiedzialny i nie dopuścić do tego, żeby ci pracownicy byli zostawieni sami sobie.
Okej, czyli osobę, która będzie wydawać polecenia, nadzorować, tak, sprawdzać efekty pracy?
Tak, to jest teraz taki model, ku któremu my chcemy zmierzać, ponieważ no ja, mimo że zdanie wcześniej powiedziałem o tym, że już wiele rzeczy się ułożyło, to wciąż nie jestem w stanie jako osoba zarządzająca, że tak powiem, całą firmą, znaleźć na tyle dużo czasu, ile po prostu to zadanie wymaga. I w tym momencie stwierdziliśmy, że po prostu potrzebujemy zaangażować jeszcze jedną osobę, która będzie, nazwijmy to, koordynatorem. W dużym stopniu musi być osoba, która z jednej strony będzie na bieżąco wymyślała zadania tak, żeby to się dobrze komponowało z resztą funkcjonowania firmy. Z drugiej strony to musi być też osoba, która nie ma obaw i po prostu będzie się włączała w tą pracę w momentach, kiedy danemu pracownikowi brakuje możliwości, czy ma jakieś ograniczenia. Mówiąc krótko i tak na przykładzie, część osób z naszej ekipy niepełnosprawnej zajmuje się po prostu trzymaniem porządku. Bardzo wiele z nich ma problemy z równowagą, ma zaburzenia równowagi. W momencie, kiedy trzeba, nie wiem, umyć okna na większej wysokości, trzeba znaleźć kogoś, kto to zrobi. Dobrze jest, żeby to się działo wszystko na bieżąco, czyli taki koordynator musi być właściwie też osobą, która uzupełnia te niedomogi pracowników niepełnosprawnych.
Myślę, że już dokładnie wiem, o co chodzi. Przejdźmy do innego aspektu funkcjonowania spółdzielni, przejdźmy do marketingu. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co się u was sprawdziło w pozyskiwaniu klientów, a czego byś nie polecał?
Tak, tutaj też jakby nasza przeszłość ma dosyć istotne znaczenie. To, co się na pewno sprawdziło, to korzystanie z kontaktów, które mieliśmy już wcześniej. To znaczy, ja działając przez kilka lat w katowickim trzecim sektorze, a z kolei Przemek Sołtysik, który jest wiceprezesem zarządu, mając szerokie kontakty, nazwijmy to, w świecie kultury, byliśmy w stanie dosyć skutecznie przyciągnąć wiele imprez, wydarzeń kulturalnych, koncertów. Byliśmy też w stanie przyciągnąć wiele takich grup, które się dopiero organizowały i które szukały jakby miejsca dla siebie. I to jest rzecz, która na pewno nam bardzo pomogła w pierwszych miesiącach i cały czas mocno profituje. No to jest taka znana sprawa, że w momencie, kiedy jest jakaś masa krytyczna kontaktów, to potem ta sieć dosyć łatwo się rozbudowuje, więc myślę, że to jest bardzo na plus w naszej działalności. Próbowaliśmy też takich sztuczek rodem z telewizji, jak na przykład te, które promuje pani Magda Gessler w swoich programach. Nosiliśmy po okolicznych biurach, firmach poczęstunek, starając się namówić do współpracy. Robiliśmy różnego rodzaju takie akcje uliczne, niektóre śmieszne, niektóre zaskakujące. Natomiast to, co muszę podkreślić, to nie byliśmy w tym przesadnie regularni i konsekwentni. Za każdym razem szukaliśmy trochę innej formy, trochę jakiejś innej formuły, która by bardziej do nas pasowała i bardziej była w stanie przyciągnąć, byłaby skuteczniejsza po prostu. No a w rezultacie te zmiany chyba sprawiły, że nie nadaliśmy temu jakiegoś bardzo konkretnego wyrazu. No i powiem szczerze, prócz jakichś impulsów w zwiększonym ruchu w lokalu, to chyba jakichś większych efektów nie odnieśliśmy.
Szału nie było. Tak?
Szału wielkiego nie było.
Czyli co, z tego by wynikało, że przetestować pewnie jakąś formę i wybrać tą, która jest najlepsza, tak? Czyli
tak.
Na przykład nie wychodzimy codziennie inaczej ubrani, tylko wychodzimy przebrani za konia, powiedzmy, tak?
Tak, na przykład, albo za drzwi. Natomiast też muszę podkreślić właśnie to, że wychodzimy może nie codziennie, ale regularnie i nie... Oczywiście jakieś modyfikacje i zmiany na bazie tego, co się obserwuje, są konieczne, ale z drugiej strony pozwolenie sobie na to, że wyjdziemy powiedzmy dwa razy, a potem w przyszłym tygodniu to zobaczymy, czy w ogóle wyjdziemy okay, na ulicę.
Rozumiem, co weekend na przykład, tak?
Czy... Na przykład co weekend z jakimś też opracowanym planem, to znaczy, jeżeli dzisiaj wychodzimy w to miejsce, to potem w inne i tak pokrywamy powiedzmy tą mapę naszych okolic, a nie robimy tego na zasadzie, że spotykamy się i zastanawiamy się, a gdzie tu dzisiaj pójść, a może w to miejsce, gdzie ostatnio, a może w jakieś nowe.
Okej, czyli plan.
Plan, to jest planowanie, rzecz w firmie podobno dość ważna.
Podobno?
No, praktyka wskazuje, że z dużym prawdopodobieństwem ważna.
Jak myślisz, co jeszcze było takim czynnikiem sukcesu w waszym przypadku?
Mieliśmy jeden taki dobry pomysł, którego nie mieli inni. Mianowicie w lokal, który znaleźliśmy, jest w ogóle bardzo takim zacnym, katowickim, taką zacną katowicką miejscową, gdzie od dziesięcioleci spotykały się grupy, które kiedyś można było nazwać cyganerią. Dzisiaj pewnie częściej mówi się o melanżu, ale w każdym razie jest to takie popularne miejsce wśród katowiczan w różnym wieku. Ten lokal był w dosyć kiepskim stanie, ale w tym momencie to nie jest najistotniejsze. Tuż obok niego był bardzo zapomniany, wielki i w sumie dość wspaniały, jakby go tak odkryć, ogród. Ponieważ nie było bezpośredniego połączenia, to znaczy nie było wejścia z lokalu do ogrodu, te dwa byty właściwie funkcjonowały zupełnie rozdzielnie. I nie wiem, czy to z braku wyobraźni, czy z problemów formalnych, jakie takie działanie rodzi, nikt nie przebił się po prostu przez grube mury tego budynku do ogrodu. Myśmy to zrobili i to na pewno pozwoliło nam z jakąś nową jakością wejść w to miejsce. Nie wiem, czy to się da w jakiś taki czytelną sugestię przekuć, natomiast no, faktycznie w naszym przypadku to był taki pomysł, na którym myśmy w dużym stopniu wystartowali.
A czy coś w waszej takiej bieżącej działalności, w sposobie organizacji pracy, w sposobie organizacji waszych działań było coś takiego, co możesz uznać za jednoznacznie za czynnik sukcesu?
Nie.
Okej.
To, co mi przychodzi do głowy, to jakieś takie systematyczne dochodzenie do wykorzystania różnych narzędzi w zarządzaniu, to znaczy takich narzędzi na przykład do wspólnego planowania czasu, te wszystkie...
Co się u was sprawdziło?
Kalendarz Google'a się bardzo, bardzo sprawdził. No, jakieś takie umiejętne rozdysponowanie tego, kto wpisuje w którym miejscu, jakie dane w kalendarzu, kto ma do tego dostęp, jak regularnie to sprawdza i tak dalej. W momencie, kiedy udało nam się to poukładać, to naprawdę był to... można powiedzieć, milowy krok. Inne rzeczy to jakieś współdzielenie dokumentów, które się...
Ale poczekaj, jeszcze kalendarz Google, który wykorzystywaliście do zarządzania zadaniami, tak?
Tak, ale też przede wszystkim do planowania imprez, bo knajpa to w dużym stopniu rezerwacje, to jakieś imprezy, z których każda ma inny status. Niektóre się mają odbyć za kilka dni i właściwie są już bardzo mocno rozgrzebane. Inne to są powiedzmy duże eventy, które mają się odbyć za kilka tygodni i do których trzeba się dobrze przygotować i te całe przygotowania są bardzo wieloetapowe. I z kolei są jakieś takie, nazwijmy to, anonse dotyczące przyszłego roku albo następnej dekady, gdzie ktoś po prostu ma jakiś pomysł i wstępnie rezerwuje przestrzeń i potrzeba kilku rzeczy do wymyślenia. Tym trzeba dosyć umiejętnie zarządzać, ponieważ no to jest jednocześnie jedna z może z największych trudności w zarządzaniu knajpą, że w każdym momencie w zasadzie w knajpie bardzo dużo się dzieje. Dzieje się, bo nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie z ulicy i czasami to rodzi jakieś towarzyskie zobowiązania, czasami związane z bezpieczeństwem, czasami z jakimś prestiżem i tak dalej. W knajpie bardzo dużo rzeczy może się zepsuć i psują się na zawołanie właściwie w każdym momencie. A jednocześnie trzeba z tej takiej najbardziej bieżącej perspektywy zawsze umieć wychodzić w przyszłość. No i to jest, do tego trzeba dojść, ponieważ to jest pierwsza knajpa, którą mam do czynienia, to ja cały czas się tego uczę.
A ten kalendarz Google, czyli wpisujecie zadania tam, tak? Na zasadzie zadań, bo generalnie kalendarz Google to może też trochę komplikować życie, tak z tego, co ja obserwuję. Jak wy to robicie, że to u was działa?
Wiesz co, no omówmy to na jakimś prostym przykładzie. Jeżeli wiemy, że mamy w przyszły piątek zorganizować, dajmy na to, koncert, który jednocześnie będzie w jakiś sposób obsługiwany gastronomicznie, to tworzymy takie wydarzenie w kalendarzu, następnie klikamy edytuj, staramy się wypunktować wszystkie rzeczy, które są do zrobienia, a jednocześnie udostępniamy ten kalendarz, to wydarzenie wszystkim osobom, które są w to w jakiś sposób zaangażowane. Niektórzy muszą zamówić jakiś towar, inni muszą zadbać o estetykę sali, jeszcze inni muszą zadbać o sprawy związane z organizacją samego koncertu, z kontaktem z wykonawcami, jeszcze inni o sprawy finansowe, czasami trzeba zaciągnąć jakąś szybką pożyczkę, chociażby jakiś kredyt kupiecki i tak dalej. To jest zazwyczaj sekwencja zdarzeń mocno ze sobą powiązanych, bo na przykład wiadomo, że nie wiem, towar za barem będzie się dopiero ustawiało w momencie, kiedy nie wiem, estetyka i rozkład sali będą już dopięte, więc jest to jakiś system spraw połączonych. No i potem osoby, które wykonują dane, zajmują się daną czynnością, po prostu w jakiś sposób odhaczają. Próbowaliśmy też innych narzędzi, na przykład to, co nam się też fajnie zaczęło sprawdzać, ale jesteśmy na dosyć wstępnym etapie, to program Trello. To jest też taki program do po prostu zarządzania zadaniami z dosyć czytelnym systemem informowania się wzajemnie o tym, że coś już zostało wykonane i jest na przykład zielone światło dla kogoś innego do rozpoczęcia kolejnych działań. To są bariery, które tutaj nie można przesadzić, nie? I nie można po prostu, wyobrażam sobie łatwo, że jakiś maniak technologiczny może tego używać tylko dlatego, dla samej przyjemności korzystania i właśnie nowinkowości, ale jeżeli się wybierze 2-3 takie narzędzia i dosyć sprawnie je wykorzysta, to myślę, że z tego może być wielki pożytek.
Trello, ja osobiście jakoś mam takie doświadczenia, że nie ogarniam Trello, ale
tak, bo to
nie jest to intuicyjne, przynajmniej dla mnie.
Być może i gdybym ja wypróbował tam jeszcze 10 innych, to bym stwierdził, że faktycznie Trello jest mniej przejrzyste, natomiast myśmy to wypróbowali po prostu w małym zespole kilku osób i pewnie nie też w pełnym zakresie funkcjonalności tego programu. Jakoś tam zdało to egzamin.
Okej, super. Mówiłeś o burzliwych początkach. Takie sformułowanie padło. Jak bardzo burzliwe były te początki? No i jaka nauka z tego płynie?
Myśmy mieli dwa początki tak naprawdę. Pierwszy początek, albo może nawet trzy początki. Taki zupełnie początek numer zero, to było przystąpienie do projektu, który pozwalał zdobyć fundusze na założenie spółdzielni socjalnej. No i to było w sumie najprostsze. To było napisanie zgrabnego wniosku, przekonanie do tego, że ma się jakąś wizję, że ma się pewne zasoby, nazwijmy to intelektualne i jakąś grupę osób, które będą w stanie się zająć tematem. No i cóż, tutaj właściwie nie trzeba wiele dodawać. Jeżeli jest projekt finansujący powstawanie spółdzielni, zazwyczaj to jest dosyć proste i polega na tym, że trzeba zmontować zgrabny tekst, który się następnie gdzieś tam składa.
Okej, a początek numer jeden?
A początek numer jeden to jest samo założenie spółdzielni socjalnej. No i tutaj już jest więcej zdecydowanie rzeczy do wymyślenia i jest na czym się potknąć. Założenie spółdzielni jest też właściwie dosyć takim papierowym faktem, natomiast no, wiąże się już z tym, że trzeba wybrać jakieś władze w tej spółdzielni, że trzeba jakąś tą strukturę sobie po raz pierwszy wyobrazić. Nam to, nie powiem, żeby to nam jakoś nastręczyło bardzo dużo problemów, natomiast faktycznie no, już tutaj zaczynają zachodzić takie procesy, że ktoś do tego zarządu wchodzi, ktoś nie. W takim razie, jeżeli ja nie wchodzę do zarządu, przy czym ja muszę podkreślić, że my jesteśmy spółdzielnią socjalną osób prawnych. Więc tak naprawdę osoby zaangażowane, które nie wchodzą do zarządu i które jeszcze na początku nie mają statusu pracownika, są w zasadzie poza całą tą strukturą, przynajmniej od strony formalnej. Więc to też może powodować różne problemy. No i z tym początkiem numer jeden też wiązało się sukcesywna próba realizacji tych założeń projektowych. No bo tak jak powiedziałem, powstaliśmy w ramach projektu finansującego powstawanie spółdzielni. No i z tego projektu trzeba było się rozliczyć. To, co dla mnie było bardzo trudne i co w ogóle z tego co słyszę wśród znajomych spółdzielców, jest dużym problemem, to zmieszczenie się w czasie, a jednocześnie pogodzenie tych wszystkich wymogów projektowych. Mm-hmm. To znaczy, że jeżeli gdzieś tam zaplanowaliśmy, że będziemy sprzedawać pierogi, a w międzyczasie, kiedy powiedzmy cały ten proces przygotowania trwa ponad rok, tuż za rogiem otworzy się pierogarnia, to czasami trzeba zmienić taktykę.
Ponad rok tak było w waszym przypadku?
W naszym przypadku to było jeszcze znacznie dłużej. Od momentu, kiedy żeśmy złożyli wniosek o powstanie spółdzielni, to był maj 2013 roku. Mhm. Lokal otwarliśmy w czerwcu 2015, więc to w sumie były ponad dwa lata. I na takim bardzo dynamicznym rynku i w dynamicznej branży, nie?
Dwa lata to jest masakra.
Tak, tak. No i no, to też to jest masakra i to właśnie też te przestoje, które się zdarzają właśnie w związku z realizacją projektu. Też jeden duży przestój był wywołany naszymi problemami, to znaczy znaleźliśmy lokal, co do którego już byliśmy przekonani, że chcemy, już nawet żeśmy działania jakieś projektanckie zaczęli je wykonywać, aż tu w pewnym momencie właściciel tej nieruchomości stwierdził, że ze względów jakichś tam sanitarnych, słabo uzasadnionych, nie wynajmie nam tego lokalu, ponieważ wcześniej nie podpisaliśmy umowy, bo cały czas brakowało jeszcze jakichś tam formalnych spraw, no to zostaliśmy właściwie cofnięci o pół roku do tyłu. Takie sprawy zdarzają się dosyć często, no i one właśnie w połączeniu z jakimś harmonogramem projektu i tak dalej bywają zabójcze, nie? Bo w momencie, kiedy projektu, który jest jakoś rozplanowany, powiedzmy na około rok czasu, okaże się, że pół roku jesteśmy do tyłu, no to jest właśnie masakra.
Czy jaki wniosek z tego płynie?
Wniosek z tego jest dosyć czytelny, to znaczy akurat konkretny wniosek jest taki, że dobrze mieć wybrany lokal, może nawet jeszcze przed złożeniem wniosku. To jest dobra rada, tylko że jednocześnie dosyć głupia.
Trudno wykonalna.
Tak, bo co z tego, że sobie znajdziesz lokal, kiedy on tam na ciebie nie będzie czekał, aż ty sobie jednocześnie zorganizujesz fundusze. No ale jednak dobrze jest wiedzieć, przynajmniej z jakimś przybliżeniem, gdzie się będzie lokowało. No a ogólna rada z tego płynąca jest taka, że trzeba jak najwięcej rzeczy po prostu sobie przygotować już wcześniej. Myśmy niektóre rzeczy mieli dobrze przygotowane. Byliśmy dobrze przygotowani od strony właśnie, powiedzmy, pracowników niepełnosprawnych. Byliśmy dobrze przygotowani od strony tego naszego otoczenia, to znaczy od strony przyszłych, powiedzmy, kontrahentów czy jednostek, które będą u nas jadły i organizowały różnego rodzaju imprezy, ale akurat od strony lokalu byliśmy źle przygotowani i to pokutuje właściwie aż do dzisiaj.
Mm-hmm. Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy w trakcie tego procesu zakładania, z których płynęłaby jakaś nauka dla innych?
Jest jeszcze jedno doświadczenie, o którym na pewno warto powiedzieć i myślę, że to dla wielu spółdzielni było zabójcze. Mianowicie dogrywanie się osób odpowiedzialnych za projekt już na etapie realizacji tego projektu. To znaczy, kiedy próbujemy jednocześnie wzajemnie rozpoznać swoje możliwości, nauczyć się współpracy i jednocześnie realizujemy już tak duże przedsięwzięcie jak na przykład remont i przygotowanie lokalu gastronomicznego, no to jest dosyć trudne. Myśmy z Przemkiem znali się trochę wcześniej, ale no nie możemy powiedzieć, że współpracowaliśmy jakoś bardzo, bardzo intensywnie i tutaj według mnie najlepszy model jest taki, żeby w jakimś dosyć dobrze rozpoznanym środowisku zaczynać takie działania, żeby potem po prostu nie tracić czasu. Akurat w naszym przypadku szczęśliwie się złożyło, że nie okazało się, że któryś z nas bardzo się różni od wyobrażeń tego drugiego. Natomiast no, ty sam, Waldek, znasz te wszystkie historie, kiedy tak naprawdę tarcia pomiędzy spółdzielcami doprowadziły do szybkiego końca.
Okej, ale to czy z tego by wynikało, że zanim założysz spółdzielnię, czy zanim założycie spółdzielnię, zróbcie coś razem, coś najlepiej możliwie dużego.
Tak, to jest jedna droga, a druga może jest jeszcze prostsza, że być może spółdzielnie to jest dobry pomysł dla osób, które już ze sobą współpracują w jakiejś instytucji, w jakiejś organizacji, w jakimś środowisku. Wydaje mi się, że wiele takich grup, które stanowią na przykład, nie wiem, ruchy miejskie albo jakieś inicjatywy oddolne, gdzie oni się wypróbują też w trudnych tematach, na przykład, nie wiem, walki o jakiś, o jakąś dobrą zmianę i przejdą te wszystkie trudne etapy inicjacyjne, no to potem w takich grupach może być dobry materiał dla przyszłych spółdzielców.
To tyle na dzisiaj. Wkrótce druga część wywiadu, więc zapraszam do śledzenia bloga. A na koniec jeszcze mała niespodzianka. Jestem ciekaw, czy ktoś dosłucha do tego momentu. Więc jeśli słuchasz tych słów, napisz w komentarzu hasło, powiedzmy, kwadratowy zając. I odezwij się do mnie, korzystając z formularza w zakładce kontakt. W nagrodę otrzymasz mój poradnik, spółdzielczość socjalna, poradnik skrajnie praktyczny. Oczywiście całkowicie za darmo. Oferta ważna tylko dla dwóch pierwszych osób i maksymalnie do końca stycznia 2016 roku. Zapraszam.